Kochani, chciałbym, żebyśmy dalej, rozważając w ogóle ten temat rodziny, żebyśmy się dzisiaj zagłębili w jeden bardzo istotny temat. I myślę, że każdy z nas jest na takim różnym, na różnych etapach w naszym życiu rodzinnym. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali na temat wychowywania dzieci. I zdaję sobie sprawę, że każdy z nas jest, tak jak powiedziałem, na innym etapie. Ale jesteśmy niemniej jednak zaangażowani w życie naszych dzieci, nawet kiedy wasze dzieci już wyszły od was z domu, może są, już mają swoje rodziny, a może są nastolatkami, czy może macie takich maluchów jak ja też mam niektórych, ale może już masz takich troszeczkę starszych, którzy zadają może już takie bardziej poważne pytania, takie pytania, które czasami musimy się podrapać po głowie, jakby tutaj odpowiedzieć, nie? Dzisiaj w sumie tytuł dzisiejszego rozważania jest Kiedy miłość karze, czyli kiedy miłość stosuje jakąś karę. Czy myślicie, że to jest możliwe, kiedy ktoś kogoś kocha, że karze? Tak? Biblia nawet mówi, że jeżeli właśnie kochasz, to będziesz karać. Czy nawet mówi o Bogu, że Bóg nas kocha, kogo Bóg kocha, tego smaga, tak? Tego karze. Jest to bardzo takie niepopularne może słowo w dzisiejszym szczególnie społeczeństwie. Kara? A jeszcze w kościele? Pastorze, co ty robisz? W środę ludzie ci przyszli do kościoła, a ty tutaj będziesz mówić o karze. No co ty? Ale kochani, myślę, że to jest istotne, jest to ważne. Więc jeżeli macie swoje Biblię, zachęcam was do tego, abyście przynosili swoje Biblię, notatki róbcie w Bibliach swoich, czy nawet na jakichś pustych kartkach. Pierwsza Księga Samuela, drugi rozdział. Pierwsza Księga Samuela, drugi rozdział i od 12 wersetu będziemy czytać. I tutaj jest historia o synach Heliego. Nie byli to dobrzy chłopcy, tak, można powiedzieć. Po prostu byli to ludzie, którzy rozrabiali, tak. Byli to zbóje, no, można powiedzieć, ale w takim naprawdę najgorszym tego słowa znaczeniu. Więc tak, czytamy tak, od 12. Ale synowie Heliego byli nikczemni i nie znali Pana. Czyli byli nikczemni i nie znali Pana. Nie trzymali się też prawa obowiązującego kapłanów i ludu, bo gdy ktoś składał ofiarę, przychodził sługa kapłań... Słucham? 12-13, tak. Przychodził sługa kapłański, gdy mięso się gotowało i trójzębnym widelcem w ręku i wsadzał go do kotła lub do garka, czy do rondla, czy do misy i wszystko, co widelec wydobył, brał kapłan dla siebie. Tak czynili całemu Izraelowi, który przychodził tam do Sylo. A nawet zanim tłuszcz spalali, przychodził sługa kapłański i mówił do ofiarującego, daj mięso na pieczeń dla kapłana, bo on nie przyjmie od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli ten człowiek rzekł, najpierw należy spalić tłuszcz, a potem weź sobie, czego tylko pragnie dusza twoja, to on mówił do niego, nie, lecz zaraz, teraz daj, a jeśli nie, to zabiorę gwałtem. I werset 17. I bardzo wielki był grzech tych młodzieńców przed obliczem Pana, gdyż ludzie lekceważyli składanie Panu ofiar. I również trzeci rozdział od 11 wersetu. Trzeci rozdział pierwszej księgi Samuela, 11 werset. I rzekł Pan do Samuela, oto ja czynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto o niej usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. w dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani ofiarą ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Wiecie, tych dwóch chłopców, oni mieli na imię Hofni i Pinehas. I oni oczywiście robili rzeczy, które tutaj czytaliśmy, które się Bogu nie podobały, które w ogóle było nawet znieważeniem dla Boga. I Biblia mówi, że Heli o niektórych tych rzeczach wiedział, może o wszystkim wiedział i nic z tym nie zrobił. I dlatego Bóg przysiągł, Bóg powiedział, że ja rozprawię się z domem Heliego. Teraz tak, Heli był dobrym człowiekiem. Był człowiekiem, który służył Bogu, służył ludziom, ale jego synowie po prostu byli źli. I on wiedząc o tym, nic z tym nie zrobił. Więc wiem, że w Stanach Zjednoczonych, może tutaj w Kanadzie też kiedyś może coś takiego było, kiedy ludzie oglądali telewizję o godzinie 10, może niektórzy z was to pamiętają, wiedzą i głos się rozchodził. Jest 10, czy wiesz, gdzie są twoje dzieci? Jest 10, czy wiesz, gdzie są twoje dzieci? I to pytanie było zadawane właśnie przez lata w telewizji. I możecie sobie tylko wyobrazić może różne myśli rodziców, którzy może tutaj się przygotowywali do tego, aby obejrzeć dziennik czy wiadomości i usłyszeli coś takiego. I ciekawe, jakie myśli mieli. Bo może ich dzieci były może nastolatkami i wyszły gdzieś z domu. Poszły spotkać się ze swoimi znajomymi, z przyjaciółmi i pytania nasuwały się na myśl rodzicom, gdzie są dzieci, gdzie są moje dzieci? Kolejne pytanie może się nasunąć i może być takie, z kim one są? Tak? To są takie naturalne pytania. Gdzie są moje dzieci, z kim one są i co one robią? I co one robią? I myślę, że musimy wiedzieć i pamiętać, że my jako rodzice mamy taką naprawdę wielką, niesamowitą odpowiedzialność za nasze dzieci, za wychowanie naszych dzieci. Myślę, że nasze społeczeństwo doszło do takiego punktu kryzysu w naszym społeczeństwie. Co doprowadza do porażki w wychowaniu, czy w strofowaniu, czy w dyscyplinie w rodzinie? Co doprowadza do tego, że może ten system rodzinny się załamuje, że coś się dzieje, że po prostu odnosimy porażki. Ludzie czy rodziny odnoszą porażki. Po pierwsze, myślę, że rodzina nie ma takiego autorytetu, może jaki kiedyś był. Rodzina nie ma autorytetu, czy może nawet nie stosuje, nie rozpoznaje, że rodzina ma taki autorytet dany rodzinie przez Boga. I kiedy my tego nie rozpoznamy, to tracimy, odnosimy porażkę jako rodzice, jako rodzina. Po pierwsze, dyscyplina zaczyna się w domu. Tak samo jak miłość zaczyna się w domu, dyscyplina, czyli dyscyplinowanie czy wychowywanie dzieci zaczyna się w domu. Szkoła tego za nas nie zrobi. Nawet, posłuchajcie, Kościół nawet tego za nas nie zrobi. Dyscyplina i wychowywanie dzieci zaczyna się w domu. Heli był, tak jak mówiłem, dobrym człowiekiem, który co robił? Służył Bogu, służył ludziom. I nie zadbał o dyscyplinowanie swoich dzieci. I Biblia mówi, że on wiedział że jego synowie czynili źle, czynili zło. I Biblia mówi, że co? Że on ich nie strofował. Czy że czasami jako rodzic może od razu tak do sprawy podchodzimy, a może z biegiem czasu, kiedy dzieci nam sprawiają kłopoty i problemy, odsuwamy się od strofowania. No, a żeby tylko był spokój w domu, zostawimy jakiś po prostu jakiś problem. I myślę, że Heli miał takie też myśli. Może na początku coś próbował robić, ale jemu to może nie wychodziło i się poddał, i się załamał może. Porażka jednego ojca widzimy tutaj w Izraelu. Jednego ojca w Izraelu, aby właśnie powstrzymać swoje dzieci od robienia tego zła, jest ostrzeżeniem dla wszystkich pokoleń. Dlatego, że jego dzieci i to, co się stało w jego rodzinie i nawet z Izraelem później. Izrael poniósł porażkę w bitwie. Tysiące ludzi zginęło. Dlatego, że było nieposłuszeństwo w jego domu i w Izraelu. Więc wyrok i kara przyszła do właśnie kapłana Heliego, do jego rodziny i do narodu Izraela. Trzeci rozdział. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu. Bóg mówi tak. Od końca donieś mu, czyli Bóg mówi to do Samuela, żeby Samuel powiedział dla Heli to. I sytuacja jest taka, że Heli w sumie był, tak by można powiedzieć, przełożonym Samuela. Samuel się od Heliego uczył. I Bóg mówi nagle do Samuela, donieś jemu, powiedz jemu o tym, dlatego że to mi się nie podoba. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga i ich nie strofował. Czyli możemy się domyślić, że nawet na samym początku, że był może czas, kiedy ci chłopcy byli młodsi i może Heli wiedział o pewnych rzeczach, które się Bogu niby nie podobały, a jednak ich nie strofował, nie zatrzymał, nie powstrzymał. Czwarty rozdział, 22 werset. Odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została. Przymierza, czyli Filistyńczycy odebrali skrzynię przymierza od Izraelitów. Bóg jest zainteresowany naszym dzieci. Wiecie, że to ma znaczenie, to ma wielkie znaczenie. Nasze wychowanie dzieci, tak jak my wychowujemy nasze dzieci, ma ogromne znaczenie. I to, czy może jesteś babcią czy dziadkiem, też Bóg ciebie może użyć w pewien naprawdę taki błogosławiony sposób, aby wychować nawet wnuki. Pomóc dla rodziców. Naprowadzić. Może podpowiedzieć, pomóc w jakimś sensie. Główna odpowiedzialność musi zaczynać się w domu. Rodzice muszą być gotowi wychować swoje dzieci, kiedy to jest konieczne. Jako rodzice musimy być w stanie, musimy być odważni na tyle, żeby powstrzymać nasze dzieci. Żeby nasze dzieci nie robiły czegoś złego. My mamy tą moc, mamy tą możliwość. Kiedy rodzina straci kontrolę nad swoimi dziećmi w domu, są pewne problemy, które rodzina musi rozważyć. Kiedy kontrola jest stracona nad dziećmi, w domu. Wiecie, to nie dzieje się tylko, kiedy na przykład dzieci są nastolatkami. To się może wydarzyć, kiedy dziecko ma 3, 4, 5, 6 lat i kontrolę można stracić. Ale jakie to są problemy, że czasami rodzina traci kontrolę nad dziećmi? Po pierwsze, jest rzeczywistość poza domem. Jaka to jest rzeczywistość poza domem? Co się dzieje poza domem, że wpływa to na wychowanie dzieci, czy na dzieci, jak dzieci się zachowują? Myślę, że jest presja rówieśników, tak? Nawet pierwszoklasista, chłopczyk czy dziewczynka w drugiej klasie, drugoklasista przychodzi i już ma pewną presję w szkole. Przynosi jakieś nawyki innego dziecka. I nawet czasami będziecie, no, jesteście zszokowani. Wiem, że my czasami jesteśmy zszokowani. Nasz na przykład syn przyjdzie i coś powie. Tak? Jest moment, kiedy widzimy, że wow, ten świat naprawdę ma wpływ na nasze dzieci. Jeżeli my tego nie zatrzymamy, jeżeli my tego nie, przede wszystkim nie rozpoznamy i coś z tym nie zrobimy, to możemy stracić kontrolę nad swoimi dziećmi. Czyli jest presja rówieśników i jest to zbyt, no, często zbyt naprawdę wielka presja i szczególnie jeżeli chodzi o młodzież, jest to ciężko się oprzeć temu. Młodzież wpada w wielkie kłopoty czasami tylko przez to, że mają jakieś poczucie presji, że muszą być w danej grupie czy w danym jakimś towarzystwie. Kiedy wchodzą do tego towarzystwa, przyjmują, są przyjmowani przez taką grupę i oznacza to, że wtedy zgadzają się z wartościami tej grupy. Z reguły te grupy nie mają żadnych wartości. Z reguły te grupy po prostu tylko mają sens poczucia tego, że jesteśmy razem. A jeżeli się ich zapyta, jakie macie wartości, co w ogóle w życiu chcecie osiągnąć, nie rozmawiamy, wiadomo. I jest poczucie sensu lojalności do tej grupy. Jest fascynacja, czy nawet no, zainteresowanie grzechem przychodzi w takich momentach. Młodzież stale jest nawet dzisiaj bombardowana różnymi pokusami, różnymi rzeczami, które to społeczeństwo propaguje, które zaleca, na które zezwala i nawet władze nie mogą do tego dotrzeć i nie mogą tego zmienić. Z takimi rzeczywistościami mają do czynienia nasze dzieci. Brak wspólnych wartości, których nie ma w innych domach. Dzieci przyniosą nam do domu wartości innych domów. Nawet o tym oczywiście nie wiedzą. Niektóre rodziny są bardzo liberalne, bardzo wolne w wychowywaniu swoich dzieci. I inne rodziny po prostu są obojętne na jakiekolwiek na przykład limity czy jakieś ograniczenia, że nie można mówić nie dla dziecka. I później dzieci przychodzą i pytają, no ale tato, dlaczego na przykład jakiś tam chłopczyk, jakieś tam imię, Byli, nie? Dlaczego Byli to może, a ja tego nie mogę? A dlaczego Byli ma to, a ja tego nie mam? I przychodzą pytania, gdzie właśnie my jako rodzice musimy stawić im czoła. Czyli są rodziny, które są bardzo liberalne, że nie ma żadnych ograniczeń czy limitów, czy nawet uprawnienia. Był taki komik, który tutaj do Kanady przyjechał. Emigranci mają inne zwyczaje w wychowywaniu dzieci. Krótko mnie trzymał i jak coś, to od razu było auć, nie? Że coś bolało. No i ten. Mówi, że poszedł do szkoły, już może to słyszeliście, poszedł do szkoły i jego kolega mówi, co ty? Mówi, tato? Żeby tato ci tam w tyłek dał, czy żeby tato ci tam coś fizycznie ciebie dotknął, czy ten? I mówi, musisz tylko dla taty powiedzieć, że jak coś, to dzwonisz. No i on wrócił do domu i przyskrobał. Zadzwonił na policję. A ten tato oczywiście nie urodził. No i mówi, okej, to mówi, możesz dzwonić na policję, ale zanim policja przyjedzie, to mówi, komuś się krzywda stanie. I on wrócił do tej szkoły i powiedział, mi to nie wyszło. Są różne rodziny, różne mają zwyczaje. Nasze dzieci są narażone naprawdę na wiele rzeczy, które my jak nawet dorastaliśmy. Nie było połowy tych niebezpieczeństw, które teraz są. I dlatego my kiedy przychodzimy do Boga i prosimy, Boże, zachowaj moją rodzinę, zachowaj moje dzieci, Jeżeli się tak modlimy, jeżeli przynosimy Jego, nasze dzieci przed Jego tron, On je zachowa. On je zachowa. I jaka jest rzeczywistość w domu? Przyczynia do tego, że może kontrola jest utracona w domu. Może długie godziny pracy. Ciężko, dlatego że czasami trzeba, ale są długie godziny pracy. Może obydwoje rodzice pracują, są może tylko z jednym rodzicem, które są sytuacjami życiowymi, które może, na które nie ma takiego po prostu prostego rozwiązania, ale są to tematy, które musimy poruszać. Zajęcia pozaszkolne, sporty uznane są za niezbędne w życiu rodziny. Są rodziny, które bez względu na to, co się dzieje, czy z dziećmi, są zajęte, każde dziecko jest w jakimś sporcie, każde dziecko coś innego robi i nie ma czasu, żeby po prostu sobie usiąść i sobie po prostu tak porozmawiać. A wręcz jest pytanie, że to wszystko trzeba robić, żeby rodzina odniosła jakiś sukces w wychowywaniu dzieci. Żeby te dzieci czegoś osiągnęły. I myślę, że w takich sytuacjach często rodzice są mniej dostępni, może mniej świadomi tego, co dzieci nawet robią, co za tym idzie, jakie są tego konsekwencje. To jest to, że nie ma odpowiednich właśnie jakichś takich wskazówek nawet, które są dla tych dzieci, kiedy są one, w momencie, kiedy są te wskazówki najbardziej potrzebne. Myślę, że charakter młodych ludzi jest w niebezpieczeństwie poprzez, może tutaj dotknę tematu, który jest, myślę, ważny, ale też taki delikatny, ale niemniej jednak. Charakter młodzieży, myślę, jest w niebezpieczeństwie poprzez mniej obowiązków. Młodzi ludzie mają mało obowiązków. Młodzi ludzie są nawet tego uczeni, że nawet nieświadomie. Myślę, że zbyt wiele jest dane, zbyt wiele dano, a zbyt mało jest wymagane od młodych ludzi czy od dzieci. I sytuacja, że młodzi ludzie odczuwają, że świat im jest winien wszystko. To, co chcą, to muszą mieć, no bo im się należy. Ja już ten przykład wam dawałem. Moje dzieci roznoszą gazetki, tak? Te takie flyers, nie? Na ulicy. Ja już jestem, cały czas do mnie przychodzą, tato, czy my to musimy robić? Nawet mi jeden coś takiego powiedział, a wiesz, tato, że dzieci jeszcze nie mogą pracować, nie powinny pracować, nie? Ale uczymy ich tego, że... I nawet jeden z synów mi powiedział, tato, ja lubię pieniądze, ale nie lubię na nie pracować, nie? Mówi, że już chce zapłatę, ale nie lubi pracować. I myślę, że w wielu przypadkach często dzieci są tego właśnie uczone, że o, nie chcesz pracować, o, nie chcesz tego robić, a no to dobrze, no to nie. Tak? I uczymy ich, nawet żeśmy na męskim naszym mówili, że uczymy ich po prostu rezygnować szybko z czegoś. Nie? Rezygnować z jakichś po prostu, nawet jak mają porażkę, no to już rezygnują. Znaczenie roli ojca zmieniło się, myślę, bardzo, bardzo dużo. I jest to, że ojciec ma może niewielkie poczucie odpowiedzialności i postępuje może w sposób w domu, że po prostu nie ma dużej odpowiedzialności w domu. I myślę, że ten autorytet, szczególnie ojca, musi powrócić do naszych domów. Musi powrócić na swoje... Nieadekwatność, dominująca rola matki powoduje w dzieciach złość i nawet powoduje taką dezorientację. Nie wiem, co się dzieje. kto ma jaką rolę. Po drugie, jaka jest odpowiedź dla rodzin dzisiaj? Czyli jeżeli te wszystkie rzeczy się dzieją, jaka jest odpowiedź? Przede wszystkim powrót do metody i powrót do zasad dyscypliny takiej biblijnej. Nie ze świata, tylko biblijnej. Mądrość sprawdzona próbą czasu. Jaka to jest mądrość sprawdzona czasu? To jest z bardzo przypowieści Salomona. Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Są to takie mocne słowa, które dzisiaj to nawet nie są słowa, które są popularne. No. Nikt o tym nie mówi. Na pewno nie jest to żadna jakaś skomplikowana mądrość. Nie wiem jak. Nawet nie jest rozumować, czy zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Dyscyplina zawiera również wskazówki. Dyscyplina to nie jest coś takiego, żeby tylko ukarać. Celem dyscypliny jest co? Nauczenie dziecka. Patrzy na dyscyplinę jako po prostu na szkolenie dziecka, na nauczanie dziecka, jest to całkiem coś innego. Jest na przykład powiedzenie, kto nie uczy swoje dziecko, ten uczy go kraść. To szkolenie przygotowuje do życia. I to jest to szkolenie częścią dyscypliny, częścią wychowania. Dyscyplina nigdy nie miała być tylko i wyłącznie samą karą. Dyscyplinowanie dziecka oczywiście ma na uwadze nauczenie dziecka, czyli nauczanie i przygotowanie do życia. Słowo to pochodzi z tego samego źródła, co uczeń, czyli osoba, która nabiera wiedzy, która się uczy, która coś pojmuje. Po drugie, chrześcijańskie podejście do natury ludzkiej. My jako chrześcijanie mamy inne podejście do natury ludzkiej niż ma ten świat. Chrześcijańskie takie zrozumienie ludzkiej natury opiera się na objawieniu Bożym. Bóg się nam objawia. I co pociąga za sobą właśnie konieczność dyscypliny. Czyli jeżeli siebie rozumiemy, to wiemy, że potrzebujemy dyscypliny. A wiecie dlaczego? Dlatego, że w Izajasza, 53 rozdział, 6 werset, wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ludzie są grzesznikami, ludzie zgrzeszyli. Każdy z nas w swoim kierunku by szedł. Każdy z nas ma swoje opinie, swoje jakieś rzeczy, które, jakieś wywody, które możemy mieć. Biblia jest zawsze stała, jest fundamentem, na którym musimy budować nasze życie. Od dzieciństwa jesteśmy egocentryczni, chcemy tylko ja, chcę więcej, niezadowoleni z ograniczeń. Kiedy byłeś, czy byłaś zadowolona z tego? Nieposłuszeństwo wobec rodziców obróci się w nieposłuszeństwo. Będą tego naprzeciw, na przekór woli ich stwórcy, Boga, który ich stworzył. Bóg nam dał Pismo Święte, prawo, według którego musimy żyć. Dopóki grzesznicy nie są pojednani z Bogiem, żyją w stanie buntu i w stanie poczucia winy. Zawsze będzie to poczucie winy w człowieku. Chrześcijańska porada to jest taka. Podstawowym obowiązkiem domu jest nauczyć posłuszeństwa przez właśnie wychowywanie nieposłusznych. Czyli nasze dzieci będą, znajdą jakiś sposób, aby były nieposłuszne. Prawa innych osób mają równe prawomocnictwo. Mamy przepisy w celu zagwarantowania tych równości, czyli od tego jest prawo, od tego są przepisy w rodzinie. Dlatego, żeby był porządek, żeby nie było kłopotów. Chrystus powiedział tak, posłuchajcie tego. Chrystus, i chociaż był synem, jest napisane co? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Chrystus, i chociaż był synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. On uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Był posłuszny. Chrystus. Pomyślcie, Bóg, który był tutaj na ziemi, był posłuszny dla swojego Ojca. Wypełnił wolę swojego Ojca. Motywacją dyscypliny chrześcijańskiej jest miłość. Nigdy złość, nigdy jakieś takie odwdzięczenie się, czy wyżycie się, nie daj Boże. I czytamy tak, bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosi karanie, to Bóg obchodzi się z nim, z wami, przepraszam, obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. I już zakończam. Nie ma takiej miłości, która by nie dyscyplinowała. Jeżeli kochasz, będziesz dyscyplinować. Jeszcze raz, kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu. Ci, którzy mówią, że kochają ich dzieci zbyt bardzo, aby ich ukarać, to tak naprawdę, według Biblii, nie kochają wystarczająco ich, aby być odpowiedzialni za dobro i szczęście swoich dzieci. A jeżeli zależy ci na twoim dziecku, a wiem, że każdemu rodzicowi zależy, módl się, oddaj sytuację i sprawę Bogu. Relacja jest najważniejsza w skutecznym wychowywaniu. Jeżeli nie ma relacji, a tylko jest karcenie, tylko jest dyscyplina, taka dyscyplina czy takie karcenie z reguły się źle kończy. Relacja musi być najważniejsza. Wiecie, że dzieci wiedzą, kiedy są kochane? Wiedzą, kiedy są kochane. I nawet kiedy są karcone, kiedy są ograniczone, to dziecko wie, że jest kochane. Dziecko kocha. To się objawia w różny sposób. One wiedzą, że potrzeba dyscypliny i taka pewność, stałość. Wie, że jak źle zrobi, to będzie ukarany. Wie, że jeżeli zgrzeszy, coś zrobi przeciwko rodzinie, czy jest nieposłuszny, czy nieposłuszna, to wie, że będzie w pewnym sensie ukarany. Coś będzie tej osobie, temu dziecku odebrane, ograniczone. To jest ta właśnie taka pewność i wie, że rodzic jego kocha. W późniejszych latach są momenty, kiedy dziecko przyznaje i mówi: tak, wiem, że ta dyscyplina miała sens. Mimo tego, że nie widziałem, czy nie widziałam tego wcześniej, ale to miało sens. Biblia mówi w pierwszym liście do Koryntian 13: miłość nie ustaje. Miłość nigdy nie ustaje. I kiedy twoje dziecko, obojętnie ile ma lat, już może ma swoją rodzinę, ale kiedy będziesz okazywać temu dziecku miłość, kiedy będziesz stać na fundamencie Słowa Bożego, kiedy będziesz stać na fundamencie prawości, sprawiedliwości, to dziecko będzie wiedzieć, że ty jego czy ją kochasz. Wychowywanie czy dyscyplina to miłość. Kiedy miłość karze, kiedy miłość karci. Pochylmy nasze głowy i chciałbym, żebyśmy dzisiaj, już nie mamy wiele czasu, ale żebyśmy się pomodlili o rodziców, o dzieci. Boże relacje z naszymi dziećmi.